Uwaga! W tym odcinku w wersji YouTube'owej wyświetlane będą dodatkowe materiały wizualne celem prezentacji omawianych kart. Cześć, z tej strony Malarz.
I Kurdec.
I w dzisiejszym odcinku w imię zasad porozmawiamy sobie troszeczkę ogólnie o linii Shards of Infinity, ale najbardziej tak naprawdę o dodatkach do tej gry, troszeczkę o polskim wydaniu. W perspektywie i w kontekście tego, że trwa akcja wspieraczkowa dwóch dodatków do Shards of Infinity. I zaznaczamy na starcie, ten materiał nie jest sponsorowany, nie dostaliśmy żadnego egzemplarza, nic takiego, po prostu chcemy wam przedstawić, co w tych dodatkach się kryje, czy warto je wspierać. I myślę, że dzisiejszy materiał będzie podzielony na takie trzy bloki. Pierwszy to będzie kilka słów o polskim wydaniu Coreboxa. Z tego względu, że my rok temu zrobiliśmy recenzję Coreboxa, bo graliśmy na angielskiej i jakby nagraliśmy to i opublikowaliśmy jeszcze przed wydaniem polskiej edycji, ale portal stwierdził, kurczę, zrobiliście super robotę i tak nam wysłali tą polską edycję, no to przydałoby się trochę więcej powiedzieć o samym polskim wydaniu. Czym się różni i czy nie wiem, czy nie ma boboli.
Co tam jest więcej niż to, co powiedzieliśmy wtedy?
Tak, więc jakby chcemy tak się odwdzięczyć i troszkę powiedzieć dwa słowa i też może o różnych trybach, których nie było w angielskiej edycji, różnych takich rzeczach, które doszły. Drugi blok to by był o dodatku, który jest w polskiej edycji, czyli o Relics of the Future, bo przy omawianiu Coreboxa tego nie omawialiśmy, bo nie mieliśmy tego dodatku. No i trzeci blok będzie o dodatku Into the Horizon, który mamy, który od dawna ogrywaliśmy już. I gdzieś tam jeszcze wpleciemy dwa słowa o Shadows of Salvation, którego jednak nie graliśmy, ale też może powiem dlaczego. To co, możemy jechać, nie?
Chyba tak.
Dobrze. To tak, polska edycja. Tutaj jeszcze chwilkę, ja będę gadał chyba solo, ale dosłownie momencik, bo chciałbym wspomnieć o tym, że ja nie znalazłem żadnych baboli, literówek, ani błędów w tłumaczeniu polskiej edycji. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć o samym wydaniu. Względem angielskiej edycji karty są płótnowane, co znaczy chyba, że dobrze, że lepsza jakość, ale ekspertem nie jestem, więc wymądrzał się nie będę. Natomiast są płótnowane, to wspomnę. Po wielu rozgrywkach, a graliśmy w sumie trochę i na angielskiej, i na polskiej wersji bez koszulek, bo te trochę koszulki przekładałem między tymi wersjami, ale też chcieliśmy coś sprawdzić na drugim dodatku. To ogólnie w ogóle się karty raczej nie ścierają ani na polskiej, ani na angielskiej edycji, więc też spoko, fajnie. A jak wiemy, w niektórych karciankach to już po wypiku tak było, nie? Że po kilku partiach już były krawędzie wytarte. Dobrze. To zaczynając blok o polskim wydaniu, myślę, że możemy sobie zacząć o... Znaczy, tak naprawdę przejdziemy sobie przez tryby i to tak chyba dosyć pobieżnie. Polskie wydanie słynie z tego, że jest w nim dodany tryb solo.
To w oryginale tego nie było w ogóle?
Nie było. W oryginalnej instrukcji, już ci mówię... Żeby nie przekłamać, może ja mam też stare wydanie, bo to jest z 17 roku, ale w angielskiej instrukcji są reguły gry. Tak, potem jest FAQ i glosariusz i tyle.
Dobra, to w sumie trochę bardziej szanuję w takim razie twórców, bo wychodziłem z założenia, że nawet jeśli by był, to by i tak byśmy nie tykali tego w oryginale, ale skoro tego nie było, to rozumiem dlaczego.
Znaczy, to też może być tak, że ja mam starą edycję podstawki, a możliwe, że w nowszej edycji jest ten tryb solo oraz inne tryby.
No ale niestety sprawdza się stara zasada, że w tego typu grach tryb solo to chyba nie jest to.
Nie wiem, czy jest taka zasada. Ja bardzo dużo nie gram w solo. Raz na jakiś czas zagrałem tak naprawdę kilka gier solo, ale gry, które są dedykowane pod solo, są spoko dla mnie. Natomiast gry, które nie są dedykowane pod solo, albo nie mam ochoty w ogóle testować trybu solo, albo się okazuje, że to nie za bardzo działa. I w ten tryb solo sobie zagrałem rok temu raz i mi ręce opadły, ale stwierdziłem, że ja muszę sobie przypomnieć ten tryb solo dzisiaj przed recenzją. No i rozłożyliśmy i tak w sumie ja operowałem, Akordes tak obserwował, tam ewentualnie podpowiadał, nie, może lepiej kup te karty. No i tak trochę jakby graliśmy kooperacyjnie na dwie głowy, nie? A na jedną rękę. No i co? Co można powiedzieć w trybie solo? Bo ja tak w internecie to widziałem, że tak, no dobry tryb solo i fajny, spoko.
Jest takie solo trololo. Nie, no jak dla mnie to nie ma szans zadziałać, bo to jest kompletnie po prostu losowe i to nie losowość, do której się możesz dostosowywać w większości, tylko taka, która po prostu cię kopie albo nie i nie masz nic, co możesz z tym zrobić.
Tak. Dla porównania, pod wrogim niebem masz losowość typu widzisz jaka jest sytuacja, widzisz jakie masz losowe wyniki na kościach dostosuj teraz to, ewentualnie jakieś modyfikatory odpal, żeby ta kość była lepsza, ta gorsza, tu spal jakiś cooldown i ogarnij sytuację, którą widzisz, że się dzieje. Widzisz, co się stanie zaraz, działaj, kombinuj, jak to ogarnąć. A tutaj solo polega na tym, że rozgrywasz swoje kolejki, a w międzyczasie działa Nemesis, który ciągnie losową kartę stopa. I jeżeli to jest karta w jego kolorze, to nabija sobie 3 expa. A jeżeli nabije 30, to jest od razu koniec gry. Ja dzisiaj zagrałem solo i w 7 kolejce gracz solo wyciągnął po raz 4 kartę w swoim kolorze. Przypomnijmy, kolory są 4. Mm-hmm. I z tych 7 drawów 4 razy pociągnął kartę w swoim kolorze, co przyspieszyło znacząco. Timer dobił do 30 i nie skończył. A bardzo szkoda, bo mój silniczek był... Ja jeszcze chyba nigdy w tej grze, a grałem w nią 10 razy, nigdy nie zrobiłem tak efektywnego silniczka na odśmiecanie. W ciągu 7 kolejek gry odśmieciłem 6 kart z deku i miałem 4 odśmiecajki w deku. I jeszcze w ogóle... Kurde, no świetna sytuacja była. Dobrze się uzbroiłem, dobrze się przygotowałem. Uważam, że sytuacje były... Te decyzje były bardzo dobrze podjęte.
No co z tego, jeżeli tam... Pomijając nawet tego, te ekspy, to od samego początku przeciwnik wyciągał po prostu losowo z góry deku czempionów, którzy nagle przez całą grę zaczynali operować czymś.
Tak, bo ogólnie cała kolejka tego AI polega na tym, że on ciągnie tę kartę z góry deku, ona się odpala i jeszcze jeżeli jest w jego kolorze, to nabija mu 3 ekspy i jeszcze wszystkie karty na rynku, które są w kolorze tej karty, też się odpalają. No i jeżeli stoi tam czempion, który ma 7 kosztu, taki koksu, którego ty nie możesz kupić, no bo jesteś graczem, który no dopiero się rozkręca.
Nie masz nawet tyle po prostu szansy wyciągnąć.
No przypomnijmy, ja miałem świetny silnik i po mojej 7 kolejce gra się skończyła, więc no co można zrobić w grze w momencie, gdy dopiero w 3 turze mają szansę do ciebie wrócić karty, w które zainwestowałeś w 1 kolejce. I tutaj w sumie też była taka zabawna sytuacja, że ja w 1 turze całą kasę poświęciłem na kupienie tanka. Kojarzycie, jest taka jednostka niebieska w grze, która ochrania gracza. Ja w pierwszym ruchu go kupiłem, stwierdziłem, kurczę, no AI będzie we mnie waliło, postawię tego gościa, to będzie mnie chronił. I rzeczywiście, od kiedy go postawiłem, już damage we mnie nie wchodził. Tylko, że ja zanim mi wrócił, a wrócił mi w moim 5 dociągu, w mojej 5 kolejce, to ja w tym momencie już miałem 17 życia z 50.
To też było piękne.
Więc gdybym w ogóle go nie kupił, to gra by się chyba jeszcze przez damage szybciej skończyła, bo by tam mnie pewnie dodziubał, albo bym miał już bardzo małe hapy.
No, ale to i tak nie miało znaczenia, bo expy.
Tak, bo losowe expy.
Nie, to jest jakiś żart.
To jest żart. Co nie działa jeszcze w tym trybie? Wiele efektów w grze musi być wykorzystana inaczej przez AI, typu on nie ma swojego deku, więc jak efekt karty mówi dobierz, to on nie dobiera karty, tylko sobie nabija jednego expa. A na przykład jak grzebie w discardzie, to ta karta po prostu nie robi tego efektu. Czyli jakby niektóre, jakby zakładając, że gra jest dobrze zbalansowana i że te karty jakoś tam mają sens, to niektóre efekty po prostu nie działają dla AI. Siema. Ale też no, trzeba pamiętać o tym, że ten AI nie wydaje żadnych pieniędzy na te karty, po prostu ma farta albo nie, że się wstrzelił kolor w tym, z tym, co jest na rynku i karty się odpalą niezależnie od tego, czy są tanie, czy są drogie. A to się przekłada cały czas na to, że kiedy mamy na rynku spreada kart tanich, drogich, różnych, to jeżeli ja jako gracz, który jestem widokiem na początku gry, wykupię te tanie, bo chcę mieć coś na rozruch, to drogie zalegają i z czasem tych drogich się robi coraz więcej. I w tym momencie sprawiam, że ja to tak opisałem, jak w sumie graliśmy, że to jest tak jakby rynek 6 kart to jest 6-strzałowiec bębenek magazynka w ręku AI. I ja naboje w tym magazynku wzmacniam, kupując słabe karty, bo statystycznie, kiedy kupuję słabą kartę, na rynek jest szansa, że wejdzie mocniejsza, na którą mi nie stać, a którą spali Nemesis i mi mocniej przyrżnie niż przyrżnąłby słabą kartą. Więc teoretycznie mechanika gry nakłania mnie do tego, żebym nie kupował słabych kart, zwłaszcza, że bardzo często ich efekty, te, które przynajmniej które leżały, były takie, tam Nemesis sobie, nie wiem, spali kartę stopa deku i w sumie tyle zrobi ta karta, bo inne jej efekty nie działają. I najlepiej jakbym jej nie kupował, żeby nie ładować mu magazynka. I to w ogóle wykrzywia całą ideę tego, jakie karty warto kupować, no bo sam ten pomysł sprawia, że to przestaje mieć sens. Balans zostaje rozchwiany.
Znaczy, samo to w sobie nie jest złe. W sensie, no jeżeli grasz w tryb, który po prostu ma trochę inne zasady, to powinieneś dostosować się do tych innych zasad, ale w sumie niekoniecznie masz możliwość, no bo...
No jesteś widokiem.
Żeby się rozkręcić, musisz kupić coś tańszego, a tak. Jak kupisz coś tańszego, to już z automatu zaczynasz na tym przegrywać.
Tak, no więc albo grasz w grę, która mówi, o, przez swoje decyzje sprawiasz, że gra cię będzie bardziej bolała, albo mówisz, nie gram w grę i odrzucam ten cały hajs na discard i czekam na lepsze czasy. No, pasowanie kolejki nawet na zasadzie, no nie wiem, no jeszcze nie dokupię tej, kupiłem jakąś mocną, powiedzmy, więc krok w dobrą stronę, że osłabiłem rynek, ale nie dokupię sobie tej fajnej karty za dwa, którą zawsze w tej grze lubiłem, bo w ten sposób to jest bardzo słaba karta dla Nemezisa, a dla mnie jest okej, a w jej miejsce może wejść jakaś petarda dla Nemezisa. Jest takie, kurde, takie bicie się z tym trybem jest tak naprawdę przez to.
Gdyby to jeszcze była kwestia tego, że faktycznie manipulujesz tym rynkiem i to, co kupujesz albo nie, to jakoś tam wpływa na Nemezisa, to by było okej. No ale jeżeli jeszcze do tego jest bomba zegarowa w postaci tego ekspana, to się i tak całkiem wykrzywia, bo już nie masz czasu na to, żeby odpuszczać coś.
Tak. A ta bomba zegarowa jest strasznie karząca, no bo no, u mnie on nabił, jak policzyliśmy, tak mniej więcej z połowy tego ekspa dostał przez to, że miał farta w dociągu karty w swoim kolorze. No i to było w sensie całe kombinowanie i całe moje budowanie silniczka, które dało mi satysfakcję, że tam kombinuję, tutaj odśmiecam, super, leci, zostało zabite przez rzut kostką. No bo czynnik, który jest najważniejszy w tej grze, według mnie, to jest to, czy on będzie dociągał karty w swoim kolorze, a ty nie wiesz, co jest na topie deku. A dek jest na tyle gruby, że nie jesteś w stanie sobie przewidzieć tego, że którego koloru zeszło za dużo. No nie, to jest zbyt duża próba.
Jakby no to nie działa i trochę szkoda na to czasu. I na mówienie o tym w sumie chyba też.
Ja bym tylko chciał powiedzieć, że wydaje mi się, że ten tryb by lepiej działał, gdyby po kolejce Nemezis została wyciągana karta z góry deku, odkładalibyśmy ją na bok i widzielibyśmy, że on teraz zaatakuje zielonym kolorem i ja w swojej kolejce mam jeszcze jakąś szansę wykupić ten kolor z rynku. I wtedy byłaby moim zdaniem fajniejsza decyzja, czy ja chcę dalej iść w build, który robiłem na jakieś tam kolory, na jakieś tam, nawet niekoniecznie kolory, bo w tej grze wiadomo, że interkolorowo też można się fajnie budować. Czy trzymać się tego buildu, czy teraz ratować sobie dupsko i wykupić te kilka kart, którymi on by mnie walnął. Czyli takie trochę, jak w każdej grze kooperacyjnej, / solo, jakby decyzja między tym, czy dalej puszować cel, czy gasić pożar. I to już by moim zdaniem o wiele lepiej działało.
No, może. Nadal nie miałbyś wpływu na to, czy nabiję sobie 3 ekspa tak z dzikąd po prostu.
Tak, a nawet jakby się trzymać tego trybu, to ja jeszcze tak gadaliśmy, to stwierdziłem, że ja bym wolał, żeby po prostu mechanicznie w każdej kolejce Nemezis nabijał sobie 1 ekspa, niż to, bo wtedy statystycznie podczas 4 kolejek Nemezis dostałby 4 ekspy. A w tym momencie statystycznie jest tak, że podczas 4 kolejek teoretycznie statystycznie wyciągnie 4 różne kolory, czyli jeden z nich da mu 3 ekspa. Czyli w tym momencie mniej więcej w 4 kolejkach zarabia 3 ekspa. Ja bym wolał, żeby zarabiał po jednym ekspo w każdej kolejce, czyli żeby zarabiał więcej, ale żeby to było bardziej policzalne, a mniej losowe, bo ta losowość najbardziej mi zabija ten tryb i to w ogóle nie ma sensu. Tyle no, tryb solo do śmieci. To nie ma, to nie, po prostu nie. Dobra, i jak tak naprawdę z mojej strony chciałbym się jeszcze bardzo szybko przebiec tylko po innych trybach, w które nie graliśmy, w jeden graliśmy. Zaraz zobaczymy. W grze podstawowej są dopisane dwa tryby. Jeden się nazywa walka drużynowa 2-2 i tu ci streszczę, o co chodzi. Walka drużynowa polega na tym, że siadamy 2-2 przy stole.
Jak wynika z nazwy.
I cały twist polega na tym, że tak jakbyśmy siedli po dwóch stronach stołu dwie osoby, po drugiej stronie stołu dwie osoby i gramy po kolei, zaczynając od powiedzmy drugiego gracza w jednej drużynie, więc jakby jest najpierw pierwszą turę ma gracz z jednej drużyny i potem gramy clockwise, więc potem obie kolejki są drugiej drużyny i potem są dwie kolejki pierwszej drużyny. Więc jakby tu spoko, to działa, tam nawet nie trzeba żadnego ekspa dodawać. Koncept spoko. I cały twist na szczęście nie polega, ten tryb całe szczęście nie polega na tym, że możesz wybierać dowolny cel gracza, bo wtedy byłby nuke jednego gracza i ten gracz by czekał i wiadomo, że opłacałby się nukować jednego gracza, bo po prostu wtedy wyłączasz w przeciwnej drużynie jedną kolejkę z gry. Mm-hmm. Tylko jest tak, że możesz walić tylko w gracza naprzeciwko siebie, mm-hmm. ale w czempionów możesz walić dowolnych.
Okay.
To jest w sumie cały tryb 2-2.
No nie wiem, czy mnie to porywa.
Znaczy, no ja powiem tyle. Działa to lepiej niż, bo obawiam się, że mogłoby działać, nie ma wyboru celu, ale minusy są dwa. Pierwszy jest taki, że no czempioni o wiele mniejszy sens jest wystawiania ich, bo jeszcze bardziej są wystawieni na odstrzał. I to jest słabe. W sensie to wykrzywia oryginalny balans.
Czy są? Zasadniczo nie. Bo jeżeli wystawiasz swoich czempionów i twój sojusznik wystawia czempionów, to generalnie średni damage jest taki sam z przeciwnej drużyny, tyle że mogą go skoncentrować na jednym graczu. A jeśli skoncentrują go na jednym graczu, to drugi gracz nadal ma swoich czempionów.
Niby tak, może i tak, natomiast nie wiem, jakby było w sytuacji, gdy... Chociaż to się może zdarzyć też w zwykłej grze, że jeden gracz, jedna strona, jedna drużyna zyskuje przewagę w czempionach i wtedy druga strona, co tylko wystawi, to zaraz ginie, bo czempioni tam... No ale to się może też stać w 1-1 i to jest konsekwencją naszych decyzji. Mhm. Ale to, co mi się w tym przede wszystkim nie podoba, to jest to, że to jest sztuczna zmiana dwuosobowej działającej gry na grę, która po prostu trwa dłużej. Mm-hmm. I dłużej czeka na swoją kolejkę. Ja bym wolał po prostu podzielić dek na dwa deki i powiedzieć, my gramy duel i wygracie duel. I
no było... pewnie tak. Jakby to, jeżeli to nic nie dodaje specjalnego, tylko po prostu...
Nic więcej nie dodaje.
Sztucznie włącza więcej graczy.
Znaczy, powiem tak, jak ktoś chce sobie zagrać w szard na cztery osoby, to to jest tryb, który w sumie działa. Czyli nie jest schrzaniony.
Nie ma nic, co go psuje.
Nie ma nic, co go psuje, więc okej, okay, więc tak, spoko. Natomiast ja nie widzę sensu. To tak trochę jakby dyskutować, czy grać w Dominion na dwie osoby, czy na więcej. To jest gra pasjansowa, nie? Gdzie każdy kręci swój silnik. A ostatni tryb, który jest dodany w polskiej wersji, to jest krwawa jatka na trzech graczy. I krwawa jatka polega na tym, że jak gramy na trzy osoby, to po prostu twój atak wchodzi w każdego z dwóch przeciwników.
Okay.
Co sprawia, że statystycznie dostajesz więcej damage'u, niż jesteś w stanie się leczyć, co wykrzywia balans ataku do leczenia potencjalnie. Ogólnie są większe buły, więc rush na atak jest lepszą strategią niż rush na expa.
To generalnie nie brzmi za dobrze.
No, wykrzywia balans gry, po prostu.
Może nie brzmi aż tak źle, jak tryby każdy na każdego, ale i tak nie pokusiłbym się.
Tak, no.
Nie wiem, te dodatkowe tryby to są takie dla mnie bajery, na które nie warto patrzeć.
Tak, no jakby... Tak. Więc Shards of Infinity jest to gra dwuosobowa. Dziękuję. To co? Przechodzimy do drugiego bloku, czyli tego ciekawszego, czyli jak tam dodatek Relikty Przyszłości, Relics of the Future, który został dodany od razu do Coreboxa w polskiej wersji. Mhm. Dla szybkiego przypomnienia, dodatek ten dodaje dwie karty rozwoju, które wpadają na 10 poziomie. Dodaje też kilka kart, które wpadają do głównego deku i w sumie tyle. Kilka to tam w sumie 12 różnych nazw kart wpada do głównego deku.
Powiedziałbym, że ten dodatek ma parę problemów.
No, dajesz. Od czego zaczynamy? Od rozwojów?
Co, od głowy może. tak się ryba najszybciej psuje. Te karty czempionów zasadniczo trochę są wykrzywione przez to, że w uprawie każdego czempiona jedna z tych kart przy każdym kolejnym wyciągnięciu daje dodatkowe expy, dodatkowe doświadczenie, a druga generalnie nie. Pomijając już to, że jeden czempion w ogóle tego nie ma. No niestety to wykrzywia ten wybór o tyle, że jeżeli chcesz szybko zdobyć kartę, no to generalnie chcesz iść na strategię w expy, jak najszybciej zdobywać te expy. Tak, skoro już idziesz na strategię w expy, to lepiej ci wziąć kartę, która daje expy i po prostu już dalej cisnąć do 30.
Tak, bo to jest tak, że te 10 expów, to może też zależy od nastawienia graczy i od rynku, ale bardzo wiele gier, zwłaszcza jak na początku zaczęliśmy ogrywać ten dodatek, tak mówię, dawaj, bo przyszła polska wersja, zobaczymy nowy dodatek. No i no nie zobaczyliśmy przez wiele partii tego dodatku, bo nie dobijaliśmy do 10 expa.
Tak, a to jest drugi problem właśnie, że jeżeli nie idziesz na expa, to zasadniczo grasz w dodatek bez dodatku.
No tak, bo to się dopiero na 10 expach zdobywa. No i do kiedy się zdobywa 10 expa? No ja dzisiaj na przykład wygrałem grę mając 3 expa, ale to też nabiłem 3, dlatego że w ostatnich kolejkach nie wiem, co czego robić z kasą. A tak w sumie to w ogóle nie skupiałem się na tym. Bo tak się ułożył rynek, tak się ułożyła sytuacja, tak mi się zaczął budować deck, że stwierdziłem, idę w damage. A takie wbicie tej dziesiątki, to tak powiem, że tak statystycznie... W takiej typowej grze z tym dodatkiem to bym powiedział, że raz na gdzieś 3 gry ktoś kupi tę dziesiątkę i ją zobaczy raz.
Tak, no bo to jest też kwestia tego, że zanim to nabijesz, to deck się już trochę pogrubił, więc w sumie zaczynają karty rzadziej wracać.
Tak, i zanim ona wyjdzie jeszcze, to tam czasu minie. Raz na jakiś czas zdarza się partia, że rzeczywiście komuś się uda zbudować build na expa, czy master, mistrzostwo, czy jak to się nazywa. I wtedy rzeczywiście zobaczy tę kartę 2-3 razy, zanim się gra skończy. Mm-hmm. No i my rzeczywiście przez kilka tam pierwszych partii czuliśmy się, że no fajnie, my chcemy ograć ten dodatek, ale to się nie dzieje. Ja mówię, to ja znowu biorę decimę, bo nie doszedłem do zakupu, bo na początku wiadomo, biorę czempiona, to teraz w następnej grze wezmę innego czempiona, zobaczę inne karty upgrade'ów. Nie. Ja mówię, no fajnie, zagrałem tą postacią i w zasadzie nie zobaczyłem tych kart, bo
No bo tak się ułożył rynek, że w sumie nie warto było iść w Expa, a skoro nie było warto było iść w Expa, no to, to się nie doczekało.
Tak, a my chcieliśmy przetestować te karty. Zresztą nie było tak, że my olaliśmy ten dodatek. To było takie, no kurczę, no chcę dokręcić do tych 10 i zobaczyć, co się stanie. No nie składało się. No więc pierwsze to jest to, że one są trochę za drogie. Bo to w ogóle miały być karty, które sprawiają, że teraz twoja postać jest asymetryczna, bo ma takie dwie karty i sobie wybierzesz którąś z nich. No więc po pierwsze...
No tego nie czuć generalnie.
No niekoniecznie poczujesz, że twoja postać jest wyjątkowa, bo możesz nie doturać się do tej karty. Po drugie, to co już wspominałeś, dobijasz do 10 i stajesz przed wyborem, którą kartę wybrać. Myślę, że szybko przejdźmy sobie przez tych czempionów i powiedzmy sobie, czy widzimy oczywiste wybory. Zacznijmy od fioletowego, bo to dzisiaj zagraliśmy sobie na tryb, w którym zrobiliśmy sobie zupełnie draft, jeszcze o tym trybie powiemy, i jedna fioletowa karta od razu znikała jako pierwszy pik.
No ale to też dlatego, że nie było tej drugiej, więc to nie jest jakby uczciwe porównanie do tego podstawowego trybu.
No ale względem innych kart upgrade'ów, ona znikała jako pierwsza.
No tak, bo akurat była jedyną kartą, która daje 2 expy.
Tak. No to zacznijmy od niego. Na fioletowym jest karta zyskaj 2 expy i weź najemnika z discardu na rękę. A jak nabijesz już 20 expa, to bierzesz wszystkich najemników z discardu na rękę. Fabryka expa.
Fabryka expa i w sumie branie najemników też działa.
Wzięcie jednego najemnika jest przyjemnym bonusem, a ten drugi... Ja się trochę powiem ci, jak na początku widziałem te dwie karty, bo może przejdźmy sobie zaraz do drugiej. Co jest alternatywą? Alternatywą jest karta 5 damage'u i jeśli zadasz w tej turze 10 lub więcej obrażeń w miękkie przeciwnikowi, to dobierasz dodatkowe 3 karty na następną kolejkę. Fajna karta.
I jeszcze od 20 poziomu z bazy sama bije za 10.
Tak. Fajna karta.
Ale nie jest kartą na expa.
Nie jest kartą na expa, ale ja ją bardzo cenię za to, że ona jest przewidywalna. W sensie, jeżeli się budujesz na chociaż trochę na atak, to ona prawdopodobnie ci fajnie zadziała i da ci fajny doziom kart. No i robi damage. Jest przewidywalna. Bo ta druga może się dociągnąć wtedy, kiedy masz pusty discard, czyli ten rozdzielacz świata, ten, który nabija 2 expy. Może ci się dobrać, kiedy masz pusty discard i on wtedy w zasadzie nie działa. A że w grze nie ma sejwowania kart na ręku, nie możesz jej przekisić, to jest takie...
Trochę działa, bo zawsze. No jest szansa, że na rynku jeszcze leży najemnik i możesz go wykupić i od razu pobrać.
No tak, ale wtedy to wykorzystujesz ten podstawowy efekt, że wskrzeszasz jedną kartę z discardu na rękę, a ten drugi, który jest taki fajny, może ci w ogóle nie zadziałać. To jest kwestia szczęścia, a ja wiem, jakie mam szczęście do dobierania takich kart, więc ja się zawsze trochę wystrzegałem brania tej karty.
Z drugiej strony ta druga karta też może ci nie podejść, bo akurat nie skąpiła ci się z innymi kartami, które zadają obrażenia, a przeciwnik wyciągnął sobie kartę i w sumie się nie odpala.
To prawda. Ale tak z grubsza powiem, że tutaj ja bym się zastanawiał, którą kartę brać. One obie są ciekawe. Wiadomo, jeżeli te 10 expa zdobędziesz szybko, lecisz dalej, to znaczy, że masz dobry silnik expa i...
Znaczy, to się też sprowadza do tego, czy jako pierwszy, czy jako drugi wbijasz. W sensie, jaka jest relacja pomiędzy doświadczeniem jednego i drugiego.
No tak. Czyli jak jesteś pierwszy, to starasz się gonić ten wyścig, żeby wygrać na expa, a jak jesteś drugi, to możesz się pokusić o tę drugą kartę, że w sensie na expa chyba nie wygram, to spróbuję go zniukować. I dla mnie to jest spoko. W sensie tutaj widzę wybór. Myślę, że tak 60 do 40 jest atrakcyjność tych kart. Jest generalnie dla mnie okej. Ta decyzja. Drugim bohaterem jest zielony, czyli Volos, który ma też kartę Korona Nieświadomości, Nadświadomości. Jeden pies. Która produkuje 2 expa i leczy za 2. I ona ma bardzo fajny efekt na 20, który mówi, że leczysz się do full HP. Jeżeli zagrałeś w tej kolejce inną zieloną kartę sojusznika. Dobra, przeczytaj jeszcze drugą. Entropiczne szpony działają tak, że daj efekt, dobierz 2 karty i do końca twojej tury zawsze jak się leczysz, dostajesz tyle samo ataku, co jak się zbudować na heala, ma sens. A na 20 jeszcze dostajesz dodatkowo 10 heala, czyli też 10 ataku. No cóż, tutaj te efekty jak dla mnie są dosyć jednoznaczne. To znaczy, jeżeli nie przegrywasz bardzo w wyścigu na expa, to zawsze bierzesz koronę świadomości. I to jest trochę smutny wybór, bo ona jest po prostu... Bo ona ma w sobie taki automatyczny kombos ścieżka na expa plus leczenie. W sensie chcesz... Tak, jak plus... idziesz na expa, to chcesz się sustainować. Tak. Wytrzymać na...
Chcesz do 30.
I to jest automatyczny kombos, który w normalnych grach chcesz zbudować ręcznie. Że idziesz na expa, to się lecz. A nie idzie w damage. I tutaj to masz wszystko w jednej karcie. I jest takie, aha, no jednokartowy kombos. A druga karta jest stricte sytuacyjna, nie? Że musisz mieć naprawdę build na leczenie, Tylko, że jak już masz ten build na leczenie, to czy na pewno chcesz wziąć kartę, która to leczenie przekuje na atak wtedy, kiedyś akurat skombią te karty? Czy może w sumie jak masz build na leczenie, to rushuj expa przy okazji i tak weź korony nadświadomości? Entropiczne szpony chyba wziąłem raz z ciekawości, żeby zobaczyć, czy to zadziała, ale zawsze mi się wydawało, że to jest gorszy wybór. Więc tutaj chyba słabo z tą decyzją. Jak ty uważasz?
No, jak dla mnie wszystkie karty na Excel są po prostu lepsze.
Po prostu. No dobra, to przejdźmy przez trzeci wybór, który jest u niebieskiej tetry. I tutaj zgodzę się z tobą, że tutaj też jest to oczywisty wybór. Czyli jedna karta, która daje expa, a następnie zyskujesz atak równy połowie swojego nabitego expa ogólnego. Co jest, no to robisz expa, a przy okazji jeszcze może wygrasz ścieżką na damage. A od 20 robisz tyle damage'u, ile masz expa, czyli nagle między 19 a 20 jest przeskok, że zamiast robisz 10 damage'u, to robisz 20 damage'u już na 20 i jest takie, aha, 20 damage'u jedną kartą.
I w sumie trochę problem jak z tą koroną, czyli nagle zaczynasz iść na dwie ścieżki.
Koroną nie idziesz na dwie ścieżki.
Znaczy tam nie idziesz na dwie ścieżki, ale idziesz
kombos taki automatyczny.
No tak, w tym sensie, że tam jest... Tam cię załatwia dwa z trzech aspektów potencjalnych, które zapewniają ci wygraną i tutaj też.
To tam się okopujesz w jednej ścieżce na zwycięstwo i jesteś bardzo taki cozy, taki, jesteś w takim bezpiecznym miejscu, że jak to się będzie odpalało, to po prostu czekasz na wygraną. A tutaj jest tak, że no, jedna karta otwiera ci obie ścieżki na zwycięstwo bardzo łatwo. Mhm. To też widzieliśmy przykład tego, gdzie nagle ta karta zrobiła no, pół HP. Nie?
No tym bardziej, że alternatywa też w sumie tu nie jest ciekawa.
Alternatywa jest śmiesznie słaba. Ta karta ma tyle tarczy, ile wartość twojego doświadczenia, co po prostu mówi, że raz na jakiś czas w swoim grubym deku nie oberwiesz w jakiejś kolejce obrażeń, bo masz tę kartę na ręku i ona zapewnia bardzo potężną tarczę. I tyle. I czasami to może być kilka punktów damage'u, czasami to może być dużo, ale to jest raz na jakiś czas i może to przepaść po prostu. W sensie, że przeciwnik zrobi ci 0 albo 3 punkty, a ty mówisz, no fajnie, a ja mam tarczę 18. No to fajnie, ziom. No ja bym wolał mieć damage 18 niż tarczę 18, nie? I do tego dobierz kartę, no małe pocieszenie, a na 20 zamiast tego dobierz dwie karty, a nie jedną, nie bierzesz tej karty nigdy, więc też smutny wybór, ale u brązowego, czyli u Decimy, wydaje mi się, że wybór jest całkiem sensowny,
bo nie ma karty na expa
ale jest to dla mnie też wybór najciekawszy w ogóle. Jest Pretorianin 01 i Pretorianin 02 i w ogóle ja uwielbiam, że te karty się tak nazywają, bo one są właśnie bardzo robotyczne i to tak pasuje do tej frakcji i to jest super. Pretorianin 01, gdy zagrywasz bohatera na stół, wskrzeszasz sobie kartę z odrzuconych na rękę. Fajny efekt, sytuacyjny do buildu na bohaterów. Pasuje do tej frakcji i w ogóle fajnie. A poza tym dostajesz 8 damage'u, a od 20 expa, zamiast tego nie 8, tylko 12 damage'u. Fajne, jak ci się uda skombić, takie sytuacyjnie fajne, nie? Że próbujesz, widząc, że gra w Decimu, próbujesz się budować na bohaterów i jak ci się to uda, to bierzesz tę kartę.
Tak, ona ci wtedy dosyć często wraca i w sumie dosyć dużo robi.
No, bo tam ci wskrzesza jakąś powerną kartę.
Znaczy ona się wskrzesza.
A, ona się wskrzesza. Zagrywasz bohatera.
Jak zagrasz bohatera, to ponownie zagrywasz tą kartę.
Tak, czyli jeżeli ci się udaje w każdej kolejce zagrać bohatera, bo się zbudowałeś na bohaterów, no to sobie co turę walisz te 8 albo 12 damage'u. Fajny zastrzyk damage'u. I oczywiście ona też jest obarczona ryzykiem tego, że wyląduje na dnie deku i ona nie będzie za bardzo leżała na discardzie. Podobnie jak w fioletowym, rozdzielacz świata działał. Ale jest na tyle ciekawa względem drugiej karty, że jest to wybór taki ciekawy. Bo druga karta to jest gość, który ma... To jest bohater, który ma 9 życia i daje 3 tarczki graczowi. A od 20 daje 6 tarczy graczowi. Co sprawia, że albo przeciwnik musi poświęcić aż 9 damage'u, żeby zniszczyć tego Pretorianina. Albo robi ci permanentnie 6 damage'u mniej w każdej turze. I to jest fajna karta, ciekawa. I mi się tutaj też ten wybór podoba.
Przynajmniej jakiś jest.
Więc u dwóch frakcji ja widzę sensowny wybór, u dwóch nie widzę. Ty masz podobnie?
No, u mnie tylko tak naprawdę u tej Disney można się zastanawiać.
U brązowych, tak? Czy tam szarych? Mhm.
Homogenusa.
Bo tutaj w ogóle zobacz, że wraca dyskusja, czy to jest szary, czy brązowy, jaką miałem z Marianem. Nie, on mówił, że żółta. Ja mówię, że brązowa. A tutaj zobacz, że kolor kart w tym dodatku się troszkę coś nie wyszło. I w drugim dodatku też trochę coś nie wyszło i te karty, na szczęście rewersy są takie same, natomiast awersy troszeczkę mają inny odcień i to już są takie bardziej szare niż brązowe. I na innych kartach też to widać, że są ciemniejsze. Uh-huh. Ale to tak kosmetyka. Chociaż jednak już mówimy o kosmetyce i mówimy o tych kartach, ode mnie minus za karty Tetry, czyli za niebieskie, gdzie grafik wziął tę samą ilustrację i tutaj dodał piorunki w rękach, a tutaj dodał okrągłą bańkę i mówi,
płaszczyk.
I mówi, to są dwie różne... This is not the same picture. To są dwie różne obrazki, przecież ze sobą chodzi. I to występuje tylko tu. W sensie inni bohaterowie mają różne obrazki. Ciekawe, spoko. A tutaj jest kalka. Wygląda jakby grafik miał deadline po prostu i musiał do rana wysłać pakiet grafik i stwierdził, kij tam kopiuję i dorabiam dwie rzeczy.
No, ale w sumie mnie to jakoś nie boli.
Znaczy dla mnie zawsze jak to widzę, to mi się taki smutek robi. Jezu, dlaczego? Znaczy, biorąc pod uwagę, że jedną kartę możesz wsadzić do pudełka, bo nigdy jej nie kupisz.
Tak.
To wszystko jedno, masz rację. No, więc tak, sam pomysł, w ogóle tak, podsumowując może ten moduł. Sam pomysł tego, żeby te karty były, jest fajny, w praktyce to słabo działa i ma dużo wad.
Tak, no to by działało lepiej, gdyby po prostu były wprowadzone jakieś umiejętności pasywne, które od początku masz danym bohaterem. Niechby one nawet były i do wyboru też, ale po prostu żebyś od początku czuł, że grasz czymś innym, a nie, że musisz się do tego dokopać i w sumie może się dokopiesz, a może nie.
Tak. To by mogło działać nawet tak, że nie wiem, że ten podstawowy efekt, masz tę kartę od początku i ten podstawowy efekt na przykład działa od zera, a ten drugi od 20. Czy coś takiego. Nie wiem, no.
No tylko wiadomo, musiałyby być inne efekty i tak dalej. No to już trzeba by przebudowywać.
Tak. Więc tak słodko, gorzko, ale powiedz, jakbyś miał grać z tym modułem albo nie, to...
To nie wiem. Jakby...
Wszystko jedno trochę, nie?
Trochę wszystko jedno. Na pewno nie jest wart...
Zakupu, nie?
Zakupu, tak.
Tak, tak. To jest trochę smutne. Że kupujesz i możesz nie zagrać w ten dodatek. A nawet jak zagrasz, to masz taki trochę niesmak, że no przecież tutaj nie mamy... Wybór jest sztuczny.
Znaczy, no, żeby nie było, to nie jest 100% dodatku, bo jest jeszcze aspekt dodatkowych kart.
Tak.
I to też ma swoje problemy.
Tak.
Bo są takie karty, które są po prostu w danym kolorze i działają same z siebie i one generalnie są spoko.
Tak, bo tak naprawdę każdy kolor dostał trzy nowe rodzaje kart. Jeden rodzaj to jest pojedyncza unikatowa karta, to może na koniec je omówimy, po prostu doszły cztery karty po jednej w każdym kolorze.
Bohater doszedł w każdym kolorze.
Okej, to myślę, że na koniec. Doszły też takie karty dosyć tanie, po dwa, które mówią spokojnie, ziomeczku, dobierz kartę, więc taka, to, że to ci się nie odpali albo nie odpali, to ci nic nie stanie i tak dobierasz w jej miejsce nową kartę, a poza tym, jeżeli coś tam, to dostajesz bonusik.
Mhm.
Dla mnie te karty są spoko.
Tak, to działa generalnie.
Typu, jak masz bohatera, to trasz. Jak masz zieloną kartę zagrałeś, to tam się leczysz. Jak coś tam, to...
Takie typowe rzeczy dla tych kolorów.
Pod te frakcje, tak jakby to związane
dosłownie jakimś... te same efekty, prawie że w każdym przypadku.
Tak, tu na expa, tu na damage, jeżeli coś tam, to tam... spoko. Fajnie, to by mogło wejść. Dodatkowe karty nie wnoszą jakoś wiele, ale to są fajne, tanie karty, które nie zachwycają rynku, które są chętnie kupowane. Git.
Tak, no ale niestety są jeszcze te karty z, jakby to powiedzieć, średniej półki cenowej, które są powiązane z poszczególnymi bohaterami.
Tak, czyli to jest już trzeci rodzaj kart, tak? Oprócz tych unikalnych bohaterów oraz tych tanich, które ten trzeci rodzaj, tak, związany z bohaterami. Czyli jeżeli jesteś Decimą, jeżeli jesteś Wolosem i jeżeli jesteś Kosynwu albo Tetrą, to dostajesz dodatkowy bonus, kiedy zagrasz tę kartę. Czyli karta coś robi i ten efekt coś robi jest adekwatny mniej więcej do ceny tej karty. Może trochę słabszy, bo istnieją chyba karty, które są trochę tańsze, robią podobne rzeczy, więc one są troszkę droższe dla przeciętnego Kowalskiego, który chce kupić kartę z rynku, ale nagle, jeżeli się okazuje, że na początku gry wybrałeś bohatera o nazwie Volos, to ta karta jest w zasadzie dwa razy lepsza niż bazowo i ona jest dla ciebie świetna.
Mm.
I przypomnijmy, Trials of Infinity opiera się na deku losowych kart i może być tak, że dla jednego bohatera wyjdą te karty dedykowane, które są dla niego lepsze, a dla innego bohatera w ogóle nie wyjdą.
Czy to, że dla danej osoby wyjdą, nie wyjdą, to jest jeszcze pół biedy, no bo to wtedy gdyby one po prostu działały albo nie działały, to było okej, ale to jest tak na zasadzie inaczej. W momencie, kiedy taka karta wychodzi, to zasadniczo gracz, który jest, gra postacią powiązana z tą kartą, może ją brać w ciemno, bo ona jest po prostu genialna, mhm. A przeciwnik stoi przed wyborem, mogę sobie zaśmiecić deck praktycznie, albo pozwolić przeciwnikowi dostać super kartę.
No nie zawsze, bo dwa rodzaje z czterech są mercenary, więc możesz się przepalić, ale tylko dwa możesz przepalić.
Tak.
A dla mnie najmocniejszą z tych kart jest karta Decimy, która mówi, że jeśli jesteś Decimą, to twoi bohaterowie mają dodatkowe 2 HP. jeżeli Decima, mając karty bazowe tych pretorianów, chce się budować na bohaterów i stara się to robić, zaczęła już iść w bohaterów i nagle wychodzi ta karta, to jest genialna opcja. Po prostu nagle wszystko, co u ciebie na stole leży, jak ten gość wejdzie, będzie miał dodatkowe 2 HP. A twój przeciwnik może po prostu to kupić i sobie zaśmiecić tym gościem deck, bo nie może tego przepalić. Mhm. No karta Tetry też jest taka sobie, żeby ją kupić do deku.
Tak, to
jest...
bo ona sama sobie daje tylko tarczę i dobranie.
Tak, a za 3 hajsu to jest taka sobie karta bardzo. A Tetrze nabija jeszcze ekstra.
Co prawda nie zaśmieca deku do pewnego stopnia.
No nie, tyle, że musiałeś ją kupić, nie? I wyłączyć przeciwnikowi ją w ten sposób. No to jeszcze jako tako, nie?
No ale dla mnie to jest generalnie pomyłka.
Cały ten moduł.
Całe samo istnienie tych kart.
Tak, tych 8 kart. Bo to jest 2 kopie w każdym kolorze, łącznie 8 kart. Nawet grając z tym dodatkiem, ja wolę je wywalać i nie grać na nie. Mhm. Bo one po prostu mówią, o, I win, bo gram tą postacią. To jest głupi pomysł po prostu. To jest bez sensu.
Tak, byłoby lepiej, gdyby po prostu zamiast dodawać takie losowe karty do rynku, po prostu pomyśleliby, jakie sensowne tematyczne karty można by dodać do startowej talii. Po prostu niech bohaterowie zaczynają z jedną czy dwoma kartami, które działają inaczej niż te bazowe 10.
Tak, tak. Albo wywal sobie 2 klejnoty, a zamiast tego wstać...
Nie? Żeby to nie były właśnie te, które tu są, bo one by za mocne były w tym względzie. By to tak. Wynatożyłaby się szybko rozgrywka.
Tak, 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 tak.
Dokładnie. Chociaż może fight broken with broken.
Znaczy to by strasznie kierunkowało grać. No jak masz na starcie bułę za 6 albo leczenie za 5, no to już wiadomo, że twój przeciwnik nie będzie cię bił, bo masz leczenie za 5 2 razy w rotacji. No. Nie, no ale sam koncept, jakby tak designersko, to nie jest dobry pomysł, autorze zrób z tego coś innego do startowego deku, nie? I to by było fajniejsze. Gracz też by czuł tą asymetryczność od samego początku, a nie od tego, że o, nie wbiłem 10, więc w zasadzie grałem generycznym bohaterem. No i co? I ostatnia rzecz, która została z tego, co jest w dodatku, są te 4 pojedyncze karty, które po jednym czempionie doszło do każdej frakcji. Jakieś uwagi co do nich?
Czy to są karty, które działają? Ja bym się tutaj specjalnie o nich nie rozgadywał. Tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń chyba specjalnych.
Znaczy ja mam 2 uwagi do 2. Uh-huh. Pierwsza, taka mniejsza uwaga jest do niebieskiej bohaterki, która mówi, o, jesteś graczem, który ma więcej expa, to masz tutaj możliwość kupienia czempiona, który będzie nieśmiertelny i który ci w każdej kolejce dobiera kartę. To jest strasznie bolesne, jak jakiś gracz ma przewagę w mastery, że ten gość leży na stole i masz co turę rękę 6 kart i przeciwnik... No jeżeli ty masz więcej mastery, to prawdopodobnie masz lepszy silnik na mastery. Przeciwnik prawdopodobnie cię nie dogoni i ty sobie dobierasz co turę kartę. I to też jest trochę taka karta na zasadzie, o, ktoś ma szczęście, bo teraz jeżeli jestem graczem, który ma więcej mastery, chcę ją szybko kupić i mam naprawdę dzięki niej dużą przewagę. Ale jeżeli jestem graczem, który ma mniej mastery, to trochę ją kupuję po to, żeby skontrować przeciwnika, będę ją wystawiał i ona mi dobierze kartę, ale ona ma tylko 3 HP, więc prawdopodobnie zginie od razu po pierwszej kolejce. Mhm. I to jest wydanie 5 kasy tylko po to, żeby skontrować przeciwnika, który miał farta, że akurat w tej grze, idąc na tę strategię, nagle wyszła ta karta, bo nie wiedzieliśmy, że wyjdzie. I ona mi trochę wpada do grupy tych kart faworyzujących bohaterów.
Mogę, zgodziłbym się.
2 inne karty, czyli fioletowa i zielona, dla mnie są ok, bo jedna mówi, zielona skopiuj efekt zagrany w tej turze karty zielonej, Alaya. Ok, grasz na zielone, sytuacyjna karta czepiona, łatwo go zabić, ma 4 HP, spoko. Fioletowa, 4 HP, robi 4 damage'u i w tej turze ignorujesz tarczę, spoko. Sytuacyjna też, bo jak widzisz, czy przeciwnik się buduje na tarczę, czy nie, to bierzesz go do deku lub nie. Git, spoko, fajne, ciekawe karty. Ale największy problem w ogóle ze wszystkich kart w tym dodatku mam z ostatnim bohaterem, Axia, ona jest ze szkoły Homodius, z frakcji Homodius i to jest karta, która kosztuje 7 i ma 7 życia, więc bardzo ciężko ją zabić i produkuje 7 damage'u w każdej kolejce, a płacisz za nią niekoniecznie 7 kryształów, bo płacisz o 1 mniej za każdego bohatera Homodiusa, którego masz w grze. I tu nagle, jeżeli idziesz w strategię budowania się na bohaterów Homodiusa, ona cię często kosztuje 4, 3, przeciwnik nie ma 7 kasy bardzo często, żeby ją skontrować, nie jest w stanie jej zrzucić i tylko czekasz i ją kupisz, bo masz tych Homodiusów, wystawiasz ich i nagle, dzięki temu, że masz już fajną strategię mur Homodiusów na stole, bierzesz jeszcze za pół ceny gościówę, która jak wyjdzie na stół, to wyjaśni przeciwnika w 3-4 kolejki. Słabe! Mhm. Bo to też dołącza do rodziny, ktoś poszedł w strategię i nagle Axia mówi, no gratuluję, poszedłeś akurat w tej grze w tę strategię. Jestem Axia, pomogę ci wygrać.
No trochę tak.
Siema, więc...
Bardzo tak w sumie.
Bardzo tak. Więc ja już tą Axię widziałem w akcji, więc te 2 karty też do panu. Więc tak naprawdę... Podsumowując, cały dodatek Relikty Przeszłości.
To tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, chyba nie szkoda pieniędzy.
Szkoda pieniędzy. W sensie fajnie, że to jest dodane w Coreboxie. To jest fajny bonus, bo tak naprawdę w Corebox, jakby Corebox kosztuje, polski Corebox kosztuje mniej niż angielski Corebox, który ja musiałem upolować gdzieś tam za około stówę czy ponad stówę. Corebox polski jesteś w stanie upolować, kurczę, nie pamiętam, za 6 dych czy za 8 dych, tak jakoś w ogóle spoko. I masz za darmo dodatek, który dobrze, że jest za darmo.
Tak, no więc w tym kontekście, jako że to już jest uwzględnione, to można by się zastanowić, zamiast czy kupować czy nie, to czy grać tym czy nie.
Tak.
I w tym zakresie to chyba się zgodzimy co do tego, że po prostu warto by się ograniczyć do części kart, które tutaj są tylko.
Tak, czyli te takie, co te najtańsze karty dodać, te, które mówią, tak, dobierz karty i ziomeczku, jeżeli masz sytuację, to tam...
Tak, je można spokojnie włączyć do z podstawowego zestawu i to one niczego nie wykrzywią, po prostu będzie większa różnorodność.
Tak, spoko karty. Te, które faworyzują czempionów, od razu do banu lecą.
Tak.
To w ogóle nie ma sensu tego wsadzać do talii.
No tych dwóch, których powiedziałeś, to faktycznie gra będzie lepsza, jeśli ich nie będzie.
Tak, czyli Aksje oraz Rejdan Mistrz Chmury. Tak, no one w pewien sposób wykrzywiają grę. A ostatnie dwie, zielona i fioletowa, spoko, mogą wejść.
No i kwestia czempionów to jest tak naprawdę już wtedy kwestia preferencji, to znaczy czy chcecie sobie urozmaicać rozgrywkę z tym, że jest taka opcja rozszerzenia swoich umiejętności, czy nie.
Tak. Na szczęście można tych czempionów trochę poratować trybami, bo tu też są, do dodatku są trzy tryby. Tryb, który my przetestowaliśmy, dzisiaj w sumie zagraliśmy na to dwa razy, to jest otwarty draft reliktów, w sensie te karty reliktów, gdzie że każdy czempion tam jak wbije dziesiątkę, sobie bierze jeden z dwóch, po prostu się tasuje na początku, rozkłada się na stole, tylu, ile jest graczy razy dwa, a ponieważ Shards of Infinity jest grą dwuosobową, oznacza to, że losujemy cztery karty. I drugi gracz wybiera jedną kartę, potem pierwszy gracz, czyli ten, który będzie otwierał rozgrywkę, wybiera sobie dwie karty z trzech, a na koniec drugi gracz bierze ostatnią, która jest prawdopodobnie śmieciem i której i tak nie weźmie, bo przecież i tak można wybrać tylko jedną z dwóch dziesiątek. No i my tak sobie polosowaliśmy te karty i w sumie zawsze w pierwszym piku znikała karta, która mówiła zyskaj dwa expa. Bo to fabryka expa. I czemu nie?
Mm-hmm. Tak sobie to dla mnie działa. Jakby to nie naprawia problemu.
Tak, to nie naprawia problemu. Drugi tryb, na który nie graliśmy, to są tajemnicze relikty, który polega na tym, że tasujemy te karty i rozdajemy potajemnie dwie karty każdemu graczowi i dopiero jak się wbije dziesiątkę, to się pokazuje, haha, ja idę w ten build, bo mam tę kartę.
Absolutnie nie brzmi dobrze.
Bo to są dwie totalnie losowe karty i możesz dostać szaty danych z niebieskiej, która ci nabija tarczę i coś tam jeszcze słabego, na przykład Pretorianina 2, który ci nabija tarczę, albo no, to chyba takie dwa najgorsze piki.
Mówię, że to nie jest słabe samo z siebie.
No ale które są dwa najgorsze piki? Na pewno szaty danych.
A potem by się trzeba zastanowić.
No ale możesz dostać dwie jakieś słabe karty. No to wtedy po prostu sobie też nie idę w expa, rushuję jeden mecz, jeżeli jest taka opcja, a twój przeciwnik nie wie, co masz. Nie graliśmy na to, whatever. Dla mnie trybem, który nie jest opisany w instrukcji, a który już najprędzej by zadziałał, jeżeli chodzi o te karty, to zrobić podobnie jak w dodatku Into the Horizon, który zaraz będziemy omawiać, czyli wyłożyć cztery losowe karty na stół i powiedzieć, pierwsza osoba, która wbije dziesiątkę, wybiera jedną z nich.
To absolutnie jak dla mnie niczego nie naprawia, bo to oznacza, pierwsza osoba, która wbiła dziesiątkę, ma więcej expa, więc co, weźmie kartę na expa.
To prawda. Ale przynajmniej wtedy, no tak, w sumie jak masz kartę na expa, to też się w sumie starasz robić rush do dziesiątki. No tak, no jest problem z tym dodatkiem.
Ten dodatek to jest taki bajer po prostu, ten tryb z bohaterami.
Takie w sumie nie kupiłbym, ale jak mam, to się zastanowię, czy zagrać. Zagrałbyś w jakimkolwiek trybie z tym dodatkiem, czy bez tego trybu?
No nie wiem, no graliśmy i jakoś tam nie odpadły nam ręce od tego, nie?
Tak, w sensie takie nie wnosi nic ciekawego, ale też nie boli, tak? Jest jeszcze trzeci tryb, na który nie graliśmy, bo dla mnie jest trochę bez sensu, czyli licytacja zdrowia, która polega na tym, że na początku licytujemy się, kto bierze którego bohatera. Kto zalicytuje więcej HP, ten pierwszy wybiera bohatera, ale to sugeruje, że któryś z bohaterów jest lepszy, więc będziemy się o niego bić.
Mhm.
Whatever.
Też z czterech?
No tak, wszystkich czterech się wystawia. Wiesz, kto zalicytuje więcej, ten płaci życiem i zaczyna z mniejszym HP. No to w ogóle to trochę uderza w kwestionowanie, czy ta gra jest, czy te bonusy bohaterów są zbalansowane. Bo jeżeli są, to po co się licytować? A jeżeli nie są, to ta licytacja jest niezbędna, ale to w takim razie czemu nie są? Nie?
Ale ustaliliśmy już, że nie są, więc...
Mam wrażenie, że to jest taki tryb dopisany dla ludzi, którzy narzekają, że niezbalansowane są te karty. To, no ale to przecież możecie się licytować, bo zrobiliśmy taki tryb. Okej. Fajnie. Reasumując, nie kupiłbym tego dodatku po angielsku, jakbym miał na niego wydać te, nie wiem, 8 dych. W polskim coreboxie no, można dodać 12 kart. Fajnie dodać 12 kart tych no, takich najtańszych. A, przepraszam, 14, bo jeszcze dwie są sensowne, fioletowa i zielona. 14 kart można dodać do talii. Te, ile tam było ich? 10 kart należy zbanować, czyli tych związanych z czempionami i tych faworyzujących ścieżkę na expa albo ścieżkę na czempionów Homodiusa. A czy grać na karty ulepszeń? Te
to,
karty...
To jak wam podejdzie akurat danego dnia?
Dobrze, no i co? Przechodzimy do drugiego dodatku gry, o którym dużo powiemy, czyli do Into the Horizon, który w ogóle śmieszna rzecz jest taka, że jak kupiłem parę lat temu szarcy, to mówiłem, nie no, zarobista gra, muszę sobie kupić dodatki, a wtedy tylko strefa MTG czasem to ściągała. No i gdzieś tam się czasem pojawił ten dodatek kampaniny, o którym jeszcze wspomnimy za parę chwil, ale czasami się jego nie udało wyrwać. Nie udało mi się też wyrwać reliktów przeszłości, które przed chwilą omówiliśmy, a na których mi bardzo zależało, bo tak kurde, asymetryczne frakcje, coś tam, nie? I tak, ale nie udało się. I te dodatki kosztowały tak mniej więcej 8-9 dych. Nie udało mi się wyrwać, ale po jakimś czasie pojawił się w sklepie dodatek Into the Horizon, który kosztował 4 dychy. On był jakiś taki taniutki. I ja tak, kurde, kolejny dodatek, tak tylko zerknąłem. Okej, więcej kart, ciekawe karty. Kurde, lecimy, biorę. I tak naprawdę moją angielską wersję mam tylko z tym dodatkiem i mnie się wydaje, że to jest... Nie się wydaje. Jestem przekonany, że to jest najlepszy zakup do tej gry, ten dodatek Into the Horizon. On wnosi bardzo dużo. Bo on wnosi po pierwsze talię... Jak to się nazywało? Ja to nazywam bonusy.
Tamto?
Destinies.
Tak.
Po pierwsze wnosi talię... Ile tych kart Destinies jest?
Dużo.
30 kart Destinies po pierwsze wnosi. Po drugie, wnosi dużo kart, różnych kart do gry, bo rodzajów tych nowych kart jest aż 8, 9, 10, 11, 12, aż 13 nowych rodzajów kart. I ostatnia rzecz, którą wnosi, to są ingeminexy, czyli takie boski, które wychodzą na, jakby na rynek w czasie gry. No i co? Zaczniemy sobie chyba od Destinies, bo to jest największa zmiana i najciekawsza.
Tak, to w sumie jak mówisz o tym dodatku, to głównie z tym mi się kojarzy.
Tak. Wchodzi do gry 30 kart Destinies, których losujemy przed grą 6 i one sobie leżą na stole obok. I to jest 6 kart, które można zdobyć, jak się wbije 5 expa. Pierwsza osoba, która wbije 5 expa, czyli bardzo bliski horyzont, ciach, ciach, zaraz jest 5 expa, może wybrać jedną z 6 kart, albo może się wstrzymać i poczekać na spokojnie, zobaczy, jaki się deck buduje. No i druga osoba, która wbije 5, też już od tego momentu może powiedzieć, to ja sobie zabieram jedną z tych 6 kart. Jak już obie osoby zabiorą te karty, to tak naprawdę można by już je odłożyć do pudełka, bo...
Ale nie do końca.
Czasami coś w grze pozwala kupić dodatkową kartę, więc po prostu można tak naprawdę zapomnieć już o tych kartach Destinies. Być może jeszcze uda się jakoś zdobyć dodatkowy Destiny. No i co? Te Destiny wnoszą jakiś dodatkowy pasyw, który mamy co turę.
Tak, wnoszą dodatkową generalnie decyzję, w co pójść, czy kierować się nimi, czy nie. I jeśli pójść, to w którą i jak to się przełoży na budowanie talii. Więc generalnie to jest to, czego bym oczekiwał po tym dodatku z bohaterami.
A czego nie dowiózł?
A czego tamten nie dowiózł?
Tak. Tak, bo on ci daje asymetrycznego skilla, którego możesz po pierwsze odpalać co turę. To nie jest tak, że on ci musi wrócić z talii.
Tak, i to jest w sumie największy plus, że to faktycznie działa, jak już to masz.
Tak. Po drugie, zanim wybierzesz, którą ścieżkę obierasz, masz chwilę czasu na spróbowanie zbudowania się pod tę ścieżkę obraną. Patrzysz, kurde, tu jest jakiś fajny bonus na czempionów. To ja spróbuję kupować czempionów i jak wbiję 5 expa, to kupię ten bonus i moi czempioni będą lepsi. Albo, to jest na, że tam fioletowe traktujesz jak zielone, a zielone jak fioletowe. Super, spróbuj pójść w te dwa kolory. Masz te chwilę, masz te kilka kolejek, zanim ci się uda do tura do piątki i zobacz, czy to pykło, czy nie. Nie musisz, to nie jest tak, że na start robisz i w tej grze spróbuję to zrobić, a potem rynek nie podchodzi. Nie, ty masz te kilka kolejek na rozkręcenie się i widzisz, czy w ogóle to ma sens. A drugi plus jest taki, że ponieważ to jest 5 expa, to my się trochę ścigamy o to. Czy ja chcę kupić lepszą kartę z rynku? Czy jednak ten wyścig do piątki, żeby jako pierwszy mieć wybór najszerszy i wyrwać tę kartę, która wydaje mi się najlepsza, to też jest ten wyścig do piątki bardzo fajny.
Tak, a jednocześnie nie jest to taki wysoki próg jak dla bohaterów, że jak już poszedłeś, żeby dobić 10, to warto iść w to dalej.
Tak, to jest realny próg, który się osiąga w kilka kolejek. Powiedzmy, No, najwolniej to nam w 5 kolejek to zrobisz, jak ci się, że tak powiem,
jeśli ci zależy na tym.
Tak, jak ci na tym zależy, ale rynek się nie ułożył, to w 5 kolejek jesteś w stanie to zrobić. A jak się trochę lepiej ułoży, to szybciej. No. No i co? Tych kart jest 30, do gry wchodzi 6. Mhm. To już jest super, że zawsze musisz sobie przeanalizować, co jest ciekawym wyborem, a co mniej ciekawym. To nie jest wybór jednej z dwóch kart zawsze u tego samego czempiona. Mhm. To jest genialne. Nieporównywalnie autorzy tutaj odnieśli efekt, który wydaje mi się, że był zamierzony w Relics of the Future, a który tam nie pyknął. No tutaj wszystko zagrało.
Mhm. Jedno ewentualnie co bym modyfikował, to żeby potencjalnie jeszcze na którymś drugim progu się dostawało drugą kartę, bo w sumie to, że one wchodzą do gry i ci modyfikują sposób rozgrywki jest fajny i w sumie nie byłoby złe, gdybyś miał możliwość korzystania z dwóch efektów w późniejszej części gry.
Może. Tak jak jest, dla mnie też jak najbardziej okej. Okay.
Tak, jak najbardziej, to działa i nawet na podstawie.
Tym bardziej, że tak naprawdę do tego efektu, który dostajesz, bo te efekty są bardzo różne, ty możesz dostosowywać i jakby nakręcać jeszcze bardziej swoją talię, żeby ten efekt jeszcze bardziej się odpalał. Mhm. Że jeszcze więcej kart tego koloru zbierać. Jeszcze więcej kasy, bo kasę mogę zamieniać w ataki, dzięki temu Destiny. Jeszcze więcej czempionów, bo dzięki czempionom to Destiny tam też się lepiej skaluje. Super. Po prostu super. To jest taki typowy asymetryczny skill, który zdobywasz w czasie gry, czyli bardzo fajna rzecz, która się pojawiła od jakiegoś czasu w niektórych grach i która daje ci odczucie realnej decyzji twojej na asymetrycznego skilla, czyli dwie fajne rzeczy, dwa fajne aspekty. Realna decyzja gracza i asymetryczny skill, który czyni cię wyjątkowym. Mm. Same plusy, no po prostu genialne. To dla samego tego dodatku ja bym był w stanie wydać tyle, co za każdy inny dodatek do tej gry, bo to po prostu tak dużo wnosi do regrywalności. Mm-hmm. I do ciekawości budowania buildów. Coś jeszcze o tym dodatku? Ja bym dodał jeszcze tylko taką uwagę kosmetyczną.
Czyli o tym aspekcie tego dodatku.
O aspekcie tego modułu, tak? Tego Destiny's. Mniej niż połowa karty to jest efekt karty, a więcej niż pół na karcie to jest czarna ramka, w której jest jakiś fluffowy tekst, których nigdy nie czytam. Ja bym to wolał jakąś ilustrację, że to są jakieś miejsca, budynki, że przejąłeś jakiś sektor gdzieś tam na planecie czy coś, żeby była fajna ilustracja, która patrzy na ilustrację i mi się od razu kojarzy, co to jest za efekt karty.
Znaczy, tak, to by pomogło, bo momentami jest tak, że na początku rozgrywki tak siadasz i czytasz te efekty i musisz przebijać się przez wszystkie karty, co one znaczą. Gdyby się były trochę bardziej odróżnialne graficznie, to by też pomogło trochę.
Czyli tutaj pewnie też niestety grafik nie miał czasu. To samo, co w reliktach przyszłości. Nie było czasu na ilustrację. No bo te teksty fluffowe można by albo wywalić, albo je zmniejszyć i dać na dół karty, albo nawet dać w tle tego tekstu obrazek jakiś, nie? I półprzezroczystą ramkę, żeby tekst mówił cokolwiek, ale żeby tam był obrazek, który łączy od razu w mózgu obrazek efekt, nie? To, że na pamięć potem grasz.
Na normalnych kartach to zadziałało, więc w sumie...
Tak. Widzisz co za karta i już pamiętasz, co to jest. Oczywiście zerkniesz sobie, żeby się nie pomyliło, ale ty już tam dobieranie kart i coś tam. Biorę tego gościa, tego siwego. Biorę go, bo to jest fajna karta. I po co są głównie przecież obrazki w karciankach, że patrzysz na kartę już tam 90% wiesz, co chodzi.
Tak.
Nawet tak dawno nie grałeś. Więc to taka mała przyczepka. Przyczepiam się tak troszkę do tego. Mogłoby to być z ilustracjami, byłoby fajniej.
Później jak już to masz, to pamiętasz jak działa, tylko kwestia właśnie tego punktu wyjścia.
No bo musisz na początku gry przeczytać 6 efektów i niektóre to są takie trochę wall of text, że tak okej. Ale to nawet najmniejszego minusika nie daje za to, że te teksty są za długie czasami. It's fine. Jakby ten moduł tak dużo dowozi, że jestem ukontentowany jak najbardziej. To co dalej? Szybko o in-game indexach?
Może tak, bo to jest druga rzecz, która jest zupełnie nowa dla tego dodatku.
No to jedziesz, może teraz ty.
To są, tak jak wspomniałeś, takie minibossy, które czasem mogą wyjść w trakcie rozgrywki. Ich jest łącznie 4, więc w sumie mogą się trafić, a mogą nie.
Trochę, bida, nie? Jak na dodanie modułu do gry.
Tak. Ja mam trochę z nimi problem, bo... One tak naprawdę nie bardzo jesteś w stanie, znaczy w ogóle nie jesteś w stanie przewidzieć, kiedy one wyjdą.
Tak.
I jak już wyjdą, to tylko gracz, którego akurat jest kolejka, ma szansę zbić tego boska.
Lub ten, który akurat będzie miał najszybciej duży damage, nie?
Bo to tak... Nie. Bo oni mają dwa efekty. Mają efekt, że w tej kolejce, w której wyszli, czy którzy zostali odsłonieni, czyli możliwe, że generalnie po tym, jak ktoś kupował karty.
Ale ma jeszcze atak do dyspozycji.
Wychodzi bosek i na koniec tej kolejki coś zrobi, chyba że ten gracz, który go odkrył, zrobi 10 obrażeń.
Tak, i on zrobi coś obu graczom, więc okej, it's fine, nie boli mnie to.
Tak i nie, bo to jest...
często sytuacyjna rzecz, że czasami tak, bardziej taka... zaszkodzi jednemu, a mniej drugiemu.
Tak, i to jest też, często to wygląda w taki sposób, że chciałbym go powstrzymać, ale w sumie nie mam szans się na to przygotować i mnie to skopie bardziej niż przeciwnika, a czasem jest takie, a przeciwnika to skopie bardziej niż mnie, więc specjalnie się nim nie zajmę. W sumie wszystko na losowości.
Ale czy odczuwasz to, żeby ten efekt, który bije w ciebie przeciwnika, rzeczywiście bardziej bolał któregoś z nas? Troszkę tak, ale...
Zależy od efektu. Jeżeli jest efekt, który...
Dobrze, mamy cztery efekty. Aha. Albo gracze tracą, obaj gracze tracą dwa expa.
To potrafi być bardzo bolesne dla jednej osoby, a drugiej wcale.
No na przykład osoba, która już prawie się dochrapała do Destiny i nagle jest cofana. Albo osoba, która już jest blisko końca gry i już ma zaraz szarda zagrać i nagle jest cofana. Dosyć sytuacyjne, ale rozumiem, że może zabolać innego bardziej.
Ale dosyć często się zdarza, także jedna osoba idzie w expa, a druga nie.
Co jeszcze jest? Każdy gracz niszczy swojego najmocniejszego czempiona na discard. W sensie jak masz wystawionych czempionów, okej, to jak najbardziej. Jeden gracz poszedł z czempionów i ma jakiegoś zarąbistego, na którego wydał kupę kasy i nagle, no na szczęście ta karta się nie niszczy. Ona się nie niszczy z deku, całe szczęście. Tylko idzie na discard. Ale tak, no bardzo często jeden z graczy nie ma w ogóle czempionów, a drugi ma i o, fuck you.
Tak.
To jest to rzeczywiście głupi efekt. Trzeci. Wszyscy gracze tracą 5 HP.
Nie, to jest uczciwe w miarę.
To jest uczciwe i jak najmniej sytuacyjne. W sensie wiadomo, tak, że czasami jest tak, że jeden gracz tam bardzo walczy o życie i bardziej go to zaboli, a drugi ma 44 życia i 5 te czy 5 HP.
Ta jedna mi nie przeszkadza.
No, mi też nie bardzo. To jest taki raczej twist, że event wszedł, coś tam się stało, okej. I czwarty efekt, czwartego Ingeminexa. Każdy gracz odkłada dwie karty z ręki. Okej, to może zaboleć, zwłaszcza w momencie, kiedy zacząłeś już zagrywać karty na zakupy, wywaliłeś się z klejnotów i nagle musisz odrzucić fajnych wojowników, których miałeś czy nie zagrałeś na stół.
Jak to?
A nie, to jest atak, przepraszam.
To jest na koniec turu.
To jest po tym, jak bierzesz karty.
Nie.
To też jest uczciwe.
To jest uczciwe, ale uciążliwe. Jakby... Gdyby tej karty nie było, to bym nie płakał.
Tak, to prawda.
Większość tych efektów ataków to jest takie... Taki mogło być nie być tego trybu.
Typowy losowy event wchodzi i takie, coś się dzieje losowego, na szczęście dla obu graczy.
Tak, no gdyby to jeszcze było tak na zasadzie, że będzie potrwa, minie cała runda, zanim oni coś zrobią, to jeszcze by było trochę inaczej. Nie wiem, czy by było koniecznie bezproblemowe, ale przynajmniej byłoby uczciwsze.
Tak. Znaczy tak pytanie się rodzi, po co jest ten efekt atak? W sensie, co to wnosi do gry? Mhm.
Druga część, czyli to, że potem w dowolnym momencie już przed albo po ataku można tego potwora zniszczyć i dostać jakąś nagrodę, no to już jest spoko.
Tak, trzeba poświęcić zawsze 10 damage'u
tak. I
wtedy się dostaje nagrody. I ja bym powiedział, te nagrody są mocne jak na 10, to jest coś, co się raczej opłaca. Mhm. Typu, to jest 4 expa, albo 20 życia. Mi 20 życia dzisiaj, można powiedzieć, uratowało grę, że go zabiłem i było taki, kurde, ja żyję, nie? Bardzo mocne leczenie za 10 damage'u. Trzeci jest, pociągnij dwie karty i... czyli dobierz dwie karty na rękę i dobierz dodatkowy Destiny.
To bardzo grube.
Fajny, przyjemny efekt, ale też trochę nieuczciwy. W sensie, kurczę, 10 damage'u i w early game'ie takim dosyć, jak ktoś wyturla 10 damage'u, a można, i dostajesz dodatkowe Destiny, to jest mocny boost.
To nieważne w sumie, czy we wczesnej, czy później, że tak czy inaczej dodatkowe Destiny, którego innym sposobem się nie da zdobyć, no to jest fajna premia.
To jest chyba jedyny sposób na zdobycie dodatkowego Destiny.
Pewnie tak.
I ostatni efekt nagrody jest taki, że możesz zwrócić czempiona ze swojego discard pile'a na rękę i dostać dodatkowe Destiny. Okej, to jest drugie.
Tak, jeszcze tamten był.
Okej, mała korekta. Ingeminexów jest 5. Piąty się jest Corruption i my go zawsze wywalaliśmy z gry, dlatego że nie graliśmy jednocześnie na Into the Horizon oraz Relics of the Future. A Corruption ma nagrodę za pokonanie go taką, że gracz, który go pokonał, dostaje dodatkową kartę reliktu od razu do ręki. Kupuje sobie drugi relikt swojej postaci.
Okay.
Drugą asymetryczną kartę. A atak ma taki dosyć typowy. Każdy gracz traci 3 HP, nieblokowalne, 1 expa. No to taki standard. Jakiś komentarz?
Sam nie wiem, co o niej myśleć.
Ja ci powiem tak. W trybie, mogliśmy tak dzisiaj z nim zagrać. Zapomnieliśmy trochę żony, że w pudełku, bo był wyjęty. Gdyby on się trafił i byśmy grali na podstawowych bohaterów i masz bohatera, który ma fajną kartę i beznadziejną kartę, okej, whatever. W sensie, w early game może być na tyle fajny, że szybko kupisz sobie kartę ulepszenia swojego bohatera z 10, mimo że nie masz jeszcze 10 expa. Mhm. Co już brzmi jako dosyć mocny boost, zwłaszcza jak masz kartę typu leczysz się do 50, a nie, to jest na 20 expa. No ale dobra, boost.
To samo co zarabianie się przy expa, jeżeli
spoko, expa, spoko, boost, jakiś tam, okej. Ale to, że jakby kupujesz dzięki temu i posiadasz obie karty, sprawia, że wiele postaci, znaczy część tych postaci, z tych bohaterów, no tak, dostaje to drugą kartę, a w sumie chyba nie tak, tak średnio ją chce. Mhm. Przynajmniej ta tetra, która ma tą kartę na tarczy, jest takie, no okej, okay, no dobranie karty
taki, i tam taki bajer, który ci w sumie nie zaśmieca, ale dobrze jest.
Tak, to jest nieuczciwe. W sensie już to już by chyba lepiej działało, gdybyśmy grali na ten draft, że draftujemy i wtedy jeden gracz ma jedną mocną kartę, a drugą słabą, bo pierwszy ciągnął i dostał też śmiecia, a drugi gracz ma takie dwie średnie, nie? To wtedy ten, co miał dwie średnie, dzięki temu wprowadzi drugą średnią, a ten, co wybrał pierwszego pika, który jakiś tam był wybitnie mocniejszy, to dzięki temu dostanie tylko jakąś potencjalnie słabą kartę.
Czy wydaje mi się, że on jest trochę na poziomie tych, którzy dają dodatkowe
Destiny, że taki trochę nieuczciwy.
Zależy od tego, co jest na rynku tam, a tutaj zależy od tego, kim grasz.
No tak. Co tu dużo mówić? No po prostu korekta. Jest 5 in-game indexów. Mhm. Powiem tak. Nie boli mnie bardzo to, że ta nagroda jest taka dosyć mocna w wielu przypadkach, dająca dużą przewagę, jeżeli na czymś się ścigamy. Czy to na expach, czy to na HP-kach, czy samo wyzdobycie Destiny jest fajną przewagą. Nie boli mnie to bardzo. Jest to dla mnie okej i trochę chyba bardziej sprawia, że gra jest ciekawa dzięki temu, że jest jakiś taki twist. Mhm. To, co mi się trochę nie podoba, to, że ten dodatek, ten moduł zachęca do strategii rushuje damage, który trochę kastruje tę grę. W sensie często jest tak, że wychodzą takie karty typu za dwa sobie kup 5 damage'u, nie? Albo tam trashuj karty i trochę damage'u. I to są fajne karty, które się często bierze, bo one po prostu są dobre. I same w siebie potrafią zrobić robotę, że się wygrywa na damage. I jak ktoś pójdzie w ten build, to może wpaść taka losowa nagroda, że gościu, poszedłeś w damage, masz dużo damage'ujących kart, które są w stanie się skombić, to ty będziesz mógł sobie wyrwać jeszcze dodatkową nagrodę za zabicie in-game indexa. I nie wiem, czy to jest dobry kierunek. W sensie wydaje mi się, że ścieżka na damage kastruje ścieżkę na... Znaczy ona kastruje rozgrywkę pełną i ścieżkę na expa, a dodanie tych gości sprawia, że jeszcze taki koleś dostaje dodatkową nagrodę od losu. Bo tu znowu wracamy do tematu, o, grasz na jakąś strategię, gra losowy deck, zupełnie losowe karty z deku dają ci możliwość dodatkowej nagrody. I to mi się trochę też nie podoba.
Tak, no, także zanim zaczęliśmy jakoś mocno ten dodatek ogrywać, to mi się wydawało, że to jest coś ciekawego i coś, co fajnie urozmaici rozgrywkę, ale później z każdą kolejną partią, zawsze jak jak będzie to nazywałem?
In-game index.
Wychodził, to miałem takie, o nie, znowu to.
Okay. Na szczęście oni nie zawalają miejsca na rynku. Jak on wyjdzie, to się go przesuwa i się dobiera znowu do 6 kart. To jest w ogóle plusik, że nie.
Okej, okay, no ale to jest mała pociecha. To nie rozwiązuje ich problemów wbudowanych w nich potencjalnych.
Dobra, rozumiem, ale podsumowując, grałbyś z nimi czy bez nich?
Wolałbym bez, szczerze mówiąc.
Okej, okay, bo ja jak się na przykład zastanawiam nad Relics of the Future i czy grać z tymi dodatkowymi kartami, co się na 10 zdobywa, to wolałbym grać chyba bez nich, dlatego, że nie muszę dodatkowo poświęcać czasu na początku gry na to, którego czempiona wybrać, którym grać, albo na ten draft cały, bo może nie doturlam do 10, nie tracę na to czasu, a to po prostu jest w deku i czasami coś się wydarzy, co może jakoś tam wpłynąć ciekawie na rozgrywkę i nie bolą mnie efekty tych kart, czy ta niesprawiedliwość ich na tyle, żeby uwalać ciekawość i taką eventowość, którą oni dają. I dla mnie, jak już mam te karty, to chyba wolę grać z nimi i I'm fine with it.
Ja bym mógł z nimi grać, gdyby dawali, gdzie właśnie tylko ta część, że zabijesz go, dostajesz nagrodę.
Mm-hmm. No okej. Okay. W każdym razie nie jest to zły dodatek, zły moduł. Jest dyskusyjny. Ja bym grał z nimi, ty byś grał bez nich. No mamy tutaj jakąś rozbieżność, ale nie jest to dramat do wycięcia, tak? Tu się możemy zgodzić chyba.
Niektóre złe rzeczy też się mogą komuś spodobać i wtedy te spodobać i też są nagle dyskusyjne, a nie złe.
Tak. No i co? I został nam jeszcze temat tego, że dochodzą nowe karty. W każdym kolorze dochodzi karta w 3 kopiach, dochodzi też jedna karta w 2 kopiach i dochodzi jeszcze jedna karta w 1 kopii, a do tego jeszcze jedna czerwona. Jakieś uwagi tak ogólnie do nowych kart?
Są.
Ja bym powiedział, że są fajne, są ciekawe, są atrakcyjne, podobają mi się.
Tak, generalnie tak.
Nie są to kupo karty, które ci zaśmiecają rynek.
Tak.
Czy niektóre z nich są przegięte? Może. Na przykład Rotten mi się wydaje dosyć mocny za swój koszt.
Nisko, dosyć nie, aczkolwiek... niewielki wydatek, a daje ci w sumie 5 wszystko, co ty ci lubi najbardziej.
Znaczy wiesz, ale jak porównasz go na przykład do fioletowego gościa, który jest za 2 i daje ci 5 damage'u, to tutaj dopłacasz jednego szarda i masz jeszcze i expa, tak?
No tak, ale w momencie, kiedy już masz kartę w talii, to trochę mniej się liczy, ile ona kosztowała, a więcej, co ona robi.
Tak, tak, tak. Więc ja nie wiem, czy on nie jest troszkę za tani. Jakby kosztował 4, wydaje mi się, że byłby adekwatny. Inne karty wydają mi się ok. Są mini kombosy jak Sinterskary, które tam mówią, że im więcej Sinterskarów, to oni tam się, wiesz, dodatkowy efekt dają. I mają... Fajna karta, podoba mi się, że można w to pójść.
Swoją drogą, to, że jest ich tylko 3, a dzisiaj 2 razy widziałem, jak się kombią, jest trochę niezwykłe.
Życie. Ale jest to dla mnie ok, jak najbardziej. Jest też karta fioletowa, która działa z discardą, w sensie, że jeżeli zagrałeś fioletową kartę, to ten gość dispossessed wraca ci z discardu na rękę, robi tylko 3 damage'u. Fajna karta, tania karta, super. I jest tu dużo ciekawych kart, moim zdaniem. Bardzo fajny datek, jeżeli chodzi o te płaszczyzny nowych kart. Bardzo fajny gość za 1, bardzo go lubię. Za 1 niebieski gość z Ordera, Duplication Fabricator, daje ci 1 expa i każdy odkrywa kartę z topa deku. I ten gość, jeżeli to jest karta alajowa, to wybiera jedno z nich i ją duplikuje. No. Jak za 1? Mocna, fajna karta.
Właśnie może... trochę za tania, jak na to, co robi.
To prawda, bo może zduplikować mocnego alaja nawet za 7, jak twój przeciwnik akurat go będzie miał na topie deku. I takie, i to kosztuje 1?
Albo karty bohatera, jak już dzisiaj się przekonaliśmy.
Trochę za tania. Już za sam efekt z tej ruletki ja bym go kupił za 1, bo to jest fajna zabawa. I adekwatna. Okej, czasami będzie tak, że on po prostu da ci 1 hajsu. Trudno.
Znaczy tak, on ma 2 efekty i gdyby miał tylko 1 z nich, to i tak bym go kupował za 1.
Tak. Tak. Więc, no ale czy coś z tym zrobimy balansowo? Chyba nie. I jakby naprawdę, jestem okej z tym. To nie jest coś, co ty kupisz, ja mówię, nie, no koniec gry, GG, pozamiatane, dziękuję bardzo. No, nie, no fajnie, okej, masz tu ciekawą kartę, ona jest troszeczkę za tania, spoko, miałeś farta. Nie jest to jakiś dramat. No i z innych kart tu się trafiły takich singlowych, też są dla mnie te karty okej, są ciekawe. Fioletowa jest bardzo ciekawa, też odkryj kartę z góry swojej talii, strać tyle HP, ile wynosi jej koszt i bierzesz ją na rękę. Fajne, coś ciekawe.
Tak, ryzyko nagroda.
A jeżeli to jest bazowa karta, ona nie ma kosztów, więc bierzesz ją za darmo, więc de facto, a to jest champion, więc tego co turę on ci dobiera kartę, nie? I robi jakąś ruletkę.
Przypominając to, że na 20 przestaje być ryzykowny i po prostu
i wali przeciwnika. Się... Tak, to jest wtedy, dobierałeś 7, to nie dość, że dobrałeś kartę, która kosztuje 7 i dobrałeś bossa na rękę, to jeszcze robisz 7 przeciwnikowi. Fajne, risk reward, podoba mi się, bo on jest ciekawy. To jest w nim fajne. I jeszcze ostatnio bym wspomniał, karta za 7 zielona, która jest czempionem, ma 7 życia i co turę leczy za 7 swojego właściciela i jak masz 50, to jeszcze nabija expa.
To się wydaje mocne. Adekwatne możliwe, że do kosztu, ale jakby mocne.
Adekwatne. Pamiętaj, że gościem, który kosztuje 7 w coreboxie jest gość, który produkuje 5 expa. To też jakbyś ją zobaczył w dodatku i powiedział, co? 5 expa? Chore G, nie?
Ale ten z podstawki to nie jest bohater. To jest coś, co ci raz w rotacji wyprodukuje 5 expa.
Ale... No tak, ale jest też na przykład bohater fioletowy, który wskrzesza fioletowe karty, co turę discardu. No to też jest takie, what the hell? Nie? Więc jakby wspominam o tym, żeby pokazać, że jest to mocna karta, ale wydaje mi się, że też jest w granicach rozsądku, no bo to jednak to jest karta za 7, tak? Więc fajnie. Największą dziwnostką dla mnie jest jedna, jedyna karta czerwona, czyli z nowej frakcji, której do tej pory nie było. Nie było jej ani w Relics of the Future, nie było jej w podstawce, jest jedna w tym dodatku i nawet jakbym miał jeszcze Shadow of Salvation, to czerwonych kart tak w ogóle byłoby łącznie 4. Bo w tamtym dodatku dochodzą 3 psy czerwone, które są akcjami, które coś tam robią.
Wow.
I nagle cała gra, która skupia się na 4 kolorach kart, ma w sobie jeszcze 4 karty czerwone. A jak nie mam Shadow of Salvation, to mam jedną kartę czerwoną. Jest tak nagle, ale dlaczego ten gość jest inny? Naprawdę, nie dało się go podpiąć do jakiejś frakcji? Karta jest w ogóle bardzo ciekawa, bo to jest koleś, który stoi na stole i ma 3 życia i który ma efekt warp. Keyword, który występuje chyba tylko na tej karcie. Też stworzenie keyworda dla jednej karty. Okej. Okay. I warp pozwala fast playować, czyli tak jakby zmercenarować
dowolną kartę, która kosztuje 3 lub mniej.
Tak, nawet taką, która nie jest mercenary. A jak masz 15...
Znaczy, dowolną kartę alaja w sumie.
Alaja, tak. Nie czempiona, tylko alaja. Ale nawet takich alajów, które normalnie nie mają mercenary, bo to by było zawsze opłacalny. Na przykład karta, która kosztuje mało, ale daje dużo kasy i zawsze by się fastplayował, nawet jeśli nie kupił.
To jest w wersji polskiej jak? Sojusznik i najemnik?
Bohater to jest
czempion. To jest bohater, ale to jest sojusznik.
Sojusznik jest ally, tak? A jak się nazywa mercenary?
Czy tłumaczyli to bezpośrednio jako najemnik, czy jakoś inaczej?
Tak, najemnik. Mhm. No więc tak, bo w sumie to raczej dla ludzi, którzy mają polską wersję. Pan Jay Cord, gość z gitarą, czerwona karta, pozwala na szybkie zagranie dowolnego sojusznika z rynku i nie musi to być karta najemnika. Byle nie czempion. Takiego, który kosztuje maksymalnie 3. A jak się go już ma się 15 mastery, to wtedy maksymalnie karta 5. I ten drugi efekt już jest naprawdę mocny. A ten pierwszy to w sumie zależy od rynku. Jak jest rynek tanich kart, to jest naprawdę fajna karta, która co turę udaje kartę z rynku, tak jakby, nie? On udaje na chwilę, udaje kartę, która jest na rynku.
I też ją przepala.
Przepala ją i tak, przepala, więc denajuje przeciwnikowi i też może ci dokoptować kolor, który ci brakował do kombosa. I zapominając nawet o tym denaju i na kombogenności, to i tak jest dobra karta, która daje ci fast playa. Czy za mocna? Na początku nam się tak wydawało. W praktyce chyba jest okej.
W praktyce to zależy od rynku.
To zależy od rynku. I da się trochę to kontrować. Bo po prostu jak ty masz J-Corda, to przeciwnik może wykupywać te tanie karty, żeby ten gość nie działał.
Może go też skasować, bo ma tylko 3 hapy.
Oczywiście. No da się to kontrować, jak najbardziej jest okej. To nie jest Portal Monk, który wymaga poprawki.
Tak, aczkolwiek odkąd gramy, to nie mogę się pozbyć wrażenia, że to jest karta promos.
Prawda? Zwłaszcza, że ma inny kolor.
No i grafika też jest taka, jakby nie spoza tej gry.
Tak, jakby nie wiem, autor albo jakiś ten backer został tutaj narysowany. No, może to Marcin Nowacki. A, przepraszam, o tym dopiero będzie w recenzji Chronicles of Drunagor pod koniec wakacji. No i to i chyba tyle o tym dodatku tak naprawdę, nie? Podsumowując?
No za same Destiny dostaję plusika.
Plusika. Za same Destiny to jest must have, moim zdaniem. Za karty, które wchodzą na rynek, jak najbardziej plusik. Jak myślisz, to jest plusik. Większa regrywalność, bo więcej różnych kart nowych, świeżych, fajnych, atrakcyjnych, ciekawych. In-game indexy można dodać, można nie dodać, jak kto woli. Ale ogólnie stosunek w ogóle ceny do zawartości jest super. W polskiej wersji nawet dla samego tego dodatku warto tę stówkę wydać i kupić ten dodatek. Super jest. Jak ktoś gra w szardy...
To ty dodawałeś za 40, a teraz jest za stówkę?
Angielska wersja, tak mi się kojarzy. Ale znaczy to w ogóle dostałem od ciebie na jakieś urodziny.
Chyba, że z drugiej ręki.
Jakby tobie podlinkowałem, że to chcę na urodziny. To. Ale to tak mi się kojarzy, że jakieś 4 dyszki to kosztowało.
Może euro.
Może mi się coś myli, nie? Ale to jakoś kurczę tanie to chodziło. No i co, no podsumowując, świetny dodatek. Dla samego tego dodatku ja zachęcam bardzo do wsparcia tej akcji portalowej druk na żądanie, czy jak to się nazywa, bo to jest kapitalny dodatek do tej gry. Jak ktoś lubi tę grę, to jest must have. Super. Twoje słowo podsumowania do tego?
Plusik.
Naprawdę? No ja bym zawsze już grał z tym dodatkiem. Nie widzę sensu wyłączenia go. Jest świetny do regrywalności i, tak, i atrakcyjności.
No, on robi tą grę lepszą.
Okej. W dodatku, w instrukcji do tego dodatku nie ma żadnych dziwnych trybów wymyślonych, dziwnych, to tylko w polskiej wersji są dopisane dziwne tryby, lub może w nowej edycji podstawki. Na koniec tylko dwa słowa na temat Shadow of Salvation, którego nie mam i którego nie wiem, czy chcę mieć, bo cały dodatek Shadow of Salvation dodaje nową planszetkę bohatera, której do niczego nie potrzebuję, bo my i tak używamy markerów, jakichś promarkerów z Hero Realmsów do trakowania życia i expa, bo te duże planszetki są beznadziejne. Po drugie dodaję dwie karty bohatera.
To generalnie samo w sobie nie zachęca nas akurat specjalnie.
Tak, bo nie wiemy, czy chcielibyśmy w ogóle na nie grać, bo nie bardzo chyba lubimy te karty z Relics of the Future. Dodaję 5 nowych kart do rynku, z czego 3 to są pojedyncze karty czerwonych psów, które coś tam robią, jakby whatever. Jedna to jest jakaś nowa karta, nie wiem w ilu kopiach, i druga to jest karta, która już w Relics of the Future była, czyli tam jakieś chmury, taka niebieska.
Wyrocznie z chmur.
Tak, wyrocznie z chmur, co w ogóle taka ciekawostka, jeżeli chodzi o czepianie się polskiej edycji, w trybie solo się zaczyna z 11 kartami, o tym nie wspomniałem, i tam każdy z graczy zaczyna z jedną, związaną ze swoim bohaterem, który się wybrało. i tam Tetra nie zaczyna z kartą wyrocznie z chmur, tylko wyrocznie chmur. W instrukcji zostało to inaczej przetłumaczone.
Nie wiem, jak zostało przetłumaczone.
No, a ja ci mówię, że jakby...
Wiem, że w oryginale jest Oracles of Clouds.
Tak, no to na karcie jest wyrocznie z chmur.
To ma sens jako wyrocznie chmur, tylko że inaczej tu i tu.
Na karcie jest wyrocznie z chmur przetłumaczone, a w instrukcji do trybu solo jest, że zaczyna Tetra z kartą wyrocznie chmur. Więc jest do czego się przyczepić. Jedna rzecz, niespójność tutaj. Ale no właśnie, dostajemy w ogóle 5 rodzajów kart, z czego jedną już widzieliśmy w Relics of the Future i do tego dostajemy kampanię i w ogóle tryb solo czy tryb kooperacyjny do grania w Shards of Infinity. I ten tryb solo jest innym trybem solo niż ten, który testowaliśmy, który został dopisany do Corboxa.
Bo faktycznie ma dedykowane do niego karty.
Ma dedykowane karty, ma dedykowany tryb. Nie używa sztucznie kart z Corboxa, co też w sumie też jedną głupotę tego trybu solo chciałbym dopowiedzieć. Tam jedną z warunków przegranych jest to, że jak się skończy deck rynku, a w sumie zależy z iloma dodatkami grasz, to ten deck tylko może być większy lub mniejszy, oczywiście, nie? Więc też ten taki sztuczny trochę dodatek, ten tryb przegranej.
To wiesz, to właśnie możesz sobie skalować trudność, nie żeby miało jakiekolwiek znaczenie, bo i tak cię zabije exp.
Tak. Ja mogę skalować trudność, żeby wywalę wszystkie zielone karty, jak walczę z zielonym przeciwnikiem. To jest... tak. Ale tam jest dedykowany tryb solo. Mnie to w ogóle nie interesuje, bo ja nie mam szarców po to, żeby grać solo. Po trybie solo w Hero Realmsy ja podziękuję w granie gry deckbuildingowe w trybach kooperacyjnych, czy po Eon's Endzie dla mnie gry deckbuildingowe, które bazują na bazowym dociągu, nie działają solo. To mi się nie podoba po prostu, że możecie się skąpić albo nie skąpić, a gracie będzie i tak bezlitośnie jechała. Kiedy ta losowość się rozkłada na dwóch graczy, to czuję większą uczciwość tego z jakiegoś powodu. A tryby solo w grach kooperacyjnych jest takie, no jakoś mi to boli strasznie. Więc jeżeli to jest dla was, to jakby w pakiecie dostajecie, w pakiecie na tej akcji dostaniecie zestaw obydwu tych dodatków. Ja szczerze mówiąc, jak się uda to ufundować, z ciekawości sobie zagram w ten dodatek. I może nawet to skomentuję w jakimś kolejnym materiale, ale nie nastawiam się na to, bo to nie jest dla mnie. I tak jak mówię, w tamtym dodatku dochodzi dosłownie 5 kart, nowy bohater, niewiele kontentu dochodzi do takiego grania dwuosobowego, nie? Tam jest głównie ta kampania, to tak ostrzegam.
Kampania za kampanię.
Tak, kampania na ufundowanie kampanii plus genialnego dodatku Into the Horizon. I teraz chciałem powiedzieć, ja osobiście gorąco zachęcam, bo Into the Horizon... Znaczy wiecie, ja to mam wylewkę, bo ja mam ten dodatek po angielsku, więc najwyżej, jeżeli to się nie ufunduje, to ja sprzedaję polską wersję i mam Core Box plus Into the Horizon, czyli najlepsze, co oferuje Shards of Infinity. I mi to wystarczy. I'm fine with it. Natomiast fajnie jest mieć więcej. Czy warto dla tego dodatku Shadows of Salvation? Nie wiem. Jak ktoś lubi solo, się sam sobie musi na to odpowiedzieć. Natomiast, no co? Ja są podsumowania... Wspierajcie to, bo Into the Horizon jest genialnym dodatkiem, który po prostu wprowadza tę grę na jeszcze wyższy poziom. Gorąco zachęcam. To jakieś to podsumowania na temat tego wszystkiego, co dzisiaj mówiliśmy?
Plusik.
Dobrze, dziękujemy. Zachęcamy, na stronie portalu znajdziecie akcję wspieraczkową, gdzieś też w linku do tego materiału będzie ten link do tej akcji, tam na razie się ufundowało więcej 50% tych egzemplarzy, które trzeba wesprzeć. Zachęcajcie innych graczy tej gry. Do 15 lipca jest na to czas. Warto. No i do usłyszenia samym razem. Trzymajcie się. Cześć.